Witam wszystkie owieczki i wszystkie baranki pańskie. Wczoraj zachęcaliśmy was do oczekiwania i pragnienia, wyczekiwania na Ducha Świętego. I to tak bardziej, coraz bardziej rozpalając się pragnieniem, nie bez Jego pomocy, rozpalając się pragnieniem, aby ryzykować bycie rozczarowanym. Mówiliśmy, abyście oczekiwali na Ducha, bez którego, jak pokazuje to przykład Pawła wypytującego Efezjan, których spotkał, czy przyjęliście już go, nie jesteśmy pełnymi chrześcijanami, którego chce nade wszystko Chrystus udzielić nam, gdy mówi: ogień pragnę rzucić na ziemię, oraz gdy 21 razy zachęca nas czasownikowo, abyśmy się starali go osiągnąć, wyprosić. Chodzi o Ducha, który jest dla naszego pocieszenia. Opowiadałem o tym w bajce. Dzisiaj też będzie na zakończenie, jeśli grzeczni będziecie, bajeczka. Ale jest również dla uświęcenia naszego, poprzez to, że Jezus mówi o nim na podobieństwo chrztu Janowego. Mówi o całkowitym zanurzeniu nas, naszego życia i jego wszelkich relacji, dziedzin, spraw w Duchu. Chodzi więc o uświęcenie nas całych. Ale mówiliśmy o Duchu, który jest wyczekiwany po to, abyśmy mogli służyć Bogu, nie tylko być przezeń pocieszani, nie tylko być uświęcani, ale byśmy mogli pójść do roboty, do pracy. Tutaj mówiłem swoje kiepskie świadectwo, ale mimo wszystko jakoś ukazujące, co może Duch Święty zrobić z człowiekiem, który jest grzesznikiem, choć o swoich grzechach wam wstydzi się i nie byłoby to w dobrym tonie opowiedzieć. Przyjście Ducha Świętego jest trzecim i ostatnim etapem w życiu apostołów. Myślnik w życiu każdego chrześcijanina, jeśli przyjąć, że Ewangelie i Dzieje to podręcznik, a nie tylko historia dla życia chrześcijańskiego. Jakie to są etapy? Otóż wpierw apostołowie poznają Jezusa w ciele. Już tutaj udziela się Duch Święty. Wtedy, gdy oni poznają Jezusa w ciele. Ja nienawidzę tego zrobić, ale coś czuję, że muszę. Dlatego teraz będzie krótka moja pantomima, maksimum, do którego jestem zdolny. No więc jest taka ikona, bardzo znana nam wszystkim, prawdopodobnie Trójca Rublowa. Przedstawia ona stół albo ołtarz i za tym stołem, ołtarzem, siedzących trzech aniołów. Jakich tam aniołów? Trzy osoby boskie. I teraz pokażę tę ikonę. To jest ten stół. Tutaj od strony widzów, od strony kontemplatyków, czyli was, siedzi Bóg Ojciec i patrzy się na dwie pozostałe, umiłowane przezeń postacie. W środku siedzi Syn Boży, miło przyglądając się Ojcu. A z tej strony siedzi Duch Święty również, pochylony całym sobą, całym swoim jestestwem i patrzący zarówno na Syna, jak i na Ojca. Genialny Rublow, święty Andrzej Rublow, napisał tę ikonę jako genialny traktat o Trójcy Świętej. I w tej ikonie pokazuje, że najbliżej was nie jest ani tamten, ani ten, tylko właśnie On, Duch Święty. Swoim zwróceniem ciała jednak w kierunku kontemplujących widzów oraz swoimi stopami i nogami, ułożeniem nóg, jest najbliżej nas. Co chciał przekazać Andrzej Rublow? Że Duch Święty jest tym, który przyprowadza delikwenta, jak powie potem Jezus, owieczkę i baranka zagubionego z jakichś przykrych dla nich, ale też dla państwa chęchów, dzikich pagórków, przyprowadzi do już wtedy najumiłowańszego Pana Jezusa. To Duch Święty przyprowadza. Jezus, mówiąc o tym, powiedział tak: nikt nie może przyjść do mnie, dopóki nie pociągnie go Ojciec. O jakże skromnym musi być Duch Święty, skoro prosił Syna Bożego, aby nie powiedział, dopóki nie przyciągnie go Duch, ale powiedział, zrzucił wszystko, całą zasługę przerzucił na Ojca. Jaka to skromna i wdzięczna postać. Koniec pierwszej pantomimy. A więc Jezus w ciele. Apostołowie poznają Jezusa w ciele i my również wpierw, według matrycy ewangelicznej, poznajemy Jezusa w ciele. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus jest w centrum naszego przeżywania, naszej uwagi. Jesteśmy jeszcze wtedy chrześcijanami cielesnymi, przywiązanymi do osób fizycznych i form zewnętrznych. No na przykład ja, gdy nawróciłem się w 1981 roku, to tak byłem zafascynowany moją wspólnotą, pieśniami, tak byłem zafascynowany moim liderem. Gdy chodzi o lidera, to nawet, chociaż on był takim bulajem, a ja jeszcze nie, to nawet naśladowałem jego sposób chodzenia. W ten sposób na przykład ktoś może być zafascynowany duszpasterstwem ojców kapucynów i sobie nie wyobraża swojego chrześcijaństwa bez swoich guru. To jest taki etap, kiedy absolutyzujemy to, co jest bardzo jeszcze zewnętrzne, powierzchniowe, również nasze uczucia, nasze emocje. Szukamy słodyczy pańskiej, szukamy słodyczy płynącej, odczuwalnej słodyczy płynącej z sakramentu pokuty albo komunii świętej. Zaczyna się drugi etap. Jezus mówi: muszę odejść. To was wprawi w smutek, ale wrócę do was i rozweseli się serce wasze. I Jezus odchodzi poprzez krzyż i mękę i śmierć. I znowu po paru dniach wraca do nich, zmartwychwstały. Wpierw musi być ten smutek, ten kryzys. I właśnie najczęściej przejściu na ten drugi etap, temu przejściu towarzyszy smutek i kryzys. Nawet grzech, jak w przypadku Piotra oraz prawie wszystkich apostołów, którzy tylko z daleka, z bardzo daleka patrzyli, jak odchodził krzyżowo mistrz. To jest koniec tego cielesnego, bardzo takiego dziecinnego, duchowego etapu. I oto po kryzysie przychodzi do nich Pan, po kryzysie duchowym, moralnym, psychologicznym przychodzi Pan. To jest Jezus zmartwychwstały, uwielbiony, uduchowiony, poniekąd już przeniknięty bardziej widocznie Duchem Świętym, przenika ściany, zmienia wygląd. Są takie momenty, najczęstsze w epifaniach, w objawieniach się Zmartwychwstałego, że oni nie są w stanie rozpoznać Go już oczami, czyli tak fizycznie, tak fizykalnie, nie są w stanie rozpoznać rysów twarzy. Nawet kochająca Go niezmiernie Maria Magdalena, dopiero gdy usłyszy Mario i swoje imię i intonację głosu, dopiero wtedy rozpoznaje Pana. A uczniowie zobaczyli cudowny połów ryb i wtedy Jan powiedział: to jest Pan. Gdy przypłynęli, przyciągnęli sieci, wyszli na brzeg, nikt nie ośmielił się Go spytać, kto Ty jesteś, albowiem wszyscy wiedzieli, że to jest Pan. Dziwne sformułowanie wskazujące, że oczami nie rozpoznawali prawdopodobnie Pana, ale rozpoznali Go poprzez Jego cud. Tak samo jak uczniowie w drodze do Emaus, poprzez znak jakby eucharystyczny. Także apostoł Piotr poprzez potrójne przebaczenie i akceptację i nowe powołanie. Co to oznacza? Oznacza to, że w tym drugim etapie, jak mówi apostoł Paweł, nie chcemy już znać Jezusa według ciała. I Jezus nie chce, abyśmy znali Go wobec ciała. A Jan od krzyża powie o tym, że Jezus chce, abyśmy mieli z Nim relacje, obcowali z Nim nie poprzez jakieś znaki, cuda i odczucia nawet, ale poprzez wiarę, którą nawet Duch Święty może uczynić bardzo ciemną, bardzo wymagającą, bardzo radykalną, bez pociechy, potwierdzeń. To jest ten nowy sposób obcowania Pana. Taki chrześcijanin już nie jest przyzwyczajony do swojego lidera i do ojców dominikanów. Już nie jest przyzwyczajony nawet do bardzo duchowych rzeczy, jak pociecha przy spowiedzi świętej, jak pewna słodycz w czasie dziękczynienia po komunii świętej, ponieważ Duch Święty tych rzeczy już mu nie daje albo daje skąpiej. Jednocześnie ten chrześcijanin zaczyna rozumieć, że to właśnie dzieło Ducha Świętego, swego rodzaju tygiel, swego rodzaju oczyszczenie wszystkich cielesnych pragnień, aby pozostała tylko miłość i wiara bezinteresowna. I chrześcijanin niech się poddaje temu działaniu Ducha Świętego. Inni płaczą ze wzruszenia w czasie pięknych pieśni, a on niewiele czuje. I nie dlatego niewiele czuje wzruszeń, że grzeszy, tylko właśnie dlatego, że jest od dawna wierny i Duch Święty może zabrać go na wyższy poziom, aniżeli poziom potwierdzeń choćby emocjonalnych jego wiary. A więc ten chrześcijanin chociaż mniej czuje, nie czuje już takiej radości i słodyczy. I śpiewając pieśń "Skosztujcie, zobaczcie, jak słodki jest Pan", właściwie potwierdza to tylko przez wiarę. Taki chrześcijanin jest bardziej ogarnięty Duchem Świętym, aniżeli wszyscy być może inni w Kościele. I wreszcie przychodzi trzeci etap, kiedy przychodzi Duch Święty w czasie Pięćdziesiątnicy. Już nawet Chrystus Zmartwychwstały kończy tę epifanię, kończy to przychodzenie nawet w zmienionym wyglądzie, wymagającym większej wiary, większego właśnie, bo co to znaczy większej wiary, większego uduchowienia. Nie ten jest bardziej uduchowiony, który więcej wie, i nie ten jest bardziej uduchowiony, który więcej odczuwa, ale ten jest bardziej uduchowiony, który bardziej kocha i w tej miłości jest wierny, nawet wbrew swoim partykularyzmom i egoizmom. I właśnie zaczyna się trzeci etap, Pięćdziesiątnica. Chrystus przestaje już przychodzić nawet tak, jak w drugim etapie. Zastanawiałem się, przygotowując się do tego przed Państwem wystąpienia, o co tutaj chodzi. Wydaje mi się, chociaż miałem za mało czasu, żeby przemyśleć, wydaje mi się, że ten etap polega na tym, że chrześcijanin ma stać się Jezusem Chrystusem. No bo dlaczego Jezus się aż tak wycofuje? I zresztą, jeżeli porównacie Ewangelię i Dzieje Apostolskie, to musi was uderzyć od drugiego rozdziału tych dziejów, bo pierwszy jest jeszcze w konwencji ewangelicznej. Musi was uderzyć zmiana psychologii, psychiki Piotra i apostołów, no i całej maniery postępowania. Oto ci, którzy szli jak pisklęta za kwoczką, jak to opisuje często w taką strukturę, wykorzystuje ewangelista Marek, mówiąc, przyszli Jezus i uczniowie przyszli do Kafarnaum, kropka, i następne zdanie, następnego dnia Jezus wszedł do synagogi. Co chce Marek przekazać przez tę strukturę dwóch zdań, właśnie w takiej manierze powtarzających się w jego Ewangelii, że oni idą za nim, ale gdy dochodzi do działania, do konkretu, do jakiejś jednak konfrontacji z ludźmi choćby sceptycznie nastawionymi albo wręcz z demonami, nagle ich nie ma. Przyszli do Kafarnaum razem, ale już następnego dnia Jezus niejako sam wchodzi do synagogi. Oczywiście, że oni idą za nim, ale o nich się już nie wspomina, czyli stoją już trochę dalej, już w cieniu, już się asekurują. I tak samo nawet w drugim etapie, gdy Chrystus zmartwychwstały przychodzi do nich, to przecież dalej ewangelista świadczy, że drzwi były mocno zamknięte, szczelnie zamknięte ze strachu przed Żydami. A więc nawet w tym drugim etapie, kiedy chrześcijanin już nie będąc przywiązany do swojego guru, do swojego lidera, ba, do swojej wspólnoty, ba, do swojego ruchu, ba, do swojej duchowości, bo właśnie w tym drugim etapie, zapomniałem powiedzieć, chrześcijanin zaczyna abstrahować poniekąd nawet od swojej duchowości. Przykładowo, Maryja Dzieweczka prawdopodobnie miała duchowość dziewicy konsekrowanej. I nagle, mając 14 czy 16 lat, słyszy od Boga myślnik Archanioła Gabriela, że masz być matką. Nagła zmiana duchowości, chociaż się okaże, że nie do końca zmiana, ale raczej cudowne rozszerzenie i syntezowanie ognia z wodą. Ale była gotowa na zmianę duchowości. Dlatego 14-letnia już miała na tyle Ducha Świętego, no jasne, łaski pełna, że potrafiła zmienić duchowość momentalnie prawie, że. Czy wiecie, co jej groziło za tę zgodę? Nie ukamienowanie, ale ponieważ była z rodu, z pokolenia kapłańskiego, spalenie żywcem. Tak więc ta dzieweczka bez strachu, bezstrasznie zmienia duchowość. Idzie dalej, jak trzeba będzie porzuci synagogę, jak trzeba będzie porzuci ziemię świętą i umrze w Turcji, w Efezie. Jak trzeba będzie, to duchowość chrystocentryczną zamieni, stojąc pod krzyżem, nagle ni z gruszki, ni z pietruszki dobiegną ją słowa. Koniec, mamusiu, od teraz to jest twój syn. I nie tylko to, ale ci jest twój syn. Ci wszyscy jest twój syn. Już nie ja. I zwróćcie uwagę, że zmartwychwstały w Ewangeliach przynajmniej nie przychodzi do Maryi. Nawiedza wszystkich gagatków i waćpanny, ale nie swoją matkę. Co było w realu, w realności, czy ją nawiedził, czy nie, nie wiemy i Bóg chce, żebyśmy nie wiedzieli, ale hipotezy snuć możemy. Zostańcie przy swoich. Moja jest taka, Maryja przynajmniej przez pierwsze dni tego nie otrzymała. Dlaczego? Bo od teraz, moja kochana mamusiu, ci oto jest twój syn, nie ja. I ona, która miała jak chyba żadna święta Niech się zawstydzą chrystocentryczni protestanci. Ona, która jak żadna ze świętych osób była chrystocentryczna w swojej duchowości, nagle pod krzyżem jest zmuszona przestać być chrystocentryczną i stać się eklezjocentryczną czy eklezjalnocentryczną. Już nie Jezus Chrystus, Twój Syn, ale już wszyscy warszawiacy, no i poznaniacy, Twój Syn. Zmiana duchowości. Zmiana duchowości to jest jeszcze na drugim etapie. Oderwanie się, bo i umiejętność rozpoznawania Chrystusa w znakach, w jakichś sytuacjach. Jeżeli ktoś jest już na tym drugim, powiedzmy, etapie, przynajmniej częściowo, przynajmniej jednym tip-topem, to zapytany, kiedy ostatni raz spotkałeś z Chrystusem, powie, najgorzej, co może powiedzieć, to przedwczoraj, ponieważ Chrystus non-stop do niego przychodzi i on go rozpoznaje. Już kroki jego słyszy, nie słysząc oczywiście, już widzi jego twarz, nie widząc, już rozpoznaje go w sytuacjach, tak jak tamci w czasie epifanii paschalnych. Tak więc nawet odejście od dotychczasowej duchowości i pójście za Duchem Świętym dalej, to już jest na drugim etapie. Na czym więc polega trzeci etap? Zwróćcie uwagę, pomimo tego, że już są na drugim etapie, właściwie są dalej w konwencji ewangelicznej, czyli boją się. Dalej są jak pisklęta za kwoczką, pomimo że już Chrystus ich nawiedza, zmartwychwstały. Nawet zmartwychwstały Chrystus nie może z nimi nic zrobić. I wtedy przychodzi Duch Święty. I oto w ciągu jednego momentu, gdy On już przyszedł, czy może On był, a tylko się uaktywnił, niech odpowie Tomasz z Akwinu. W każdym bądź razie, dopiero gdy nastaje ten trzeci etap Ducha Świętego, wtedy oni są naprawdę uczniami Jezusa Chrystusa. Jest strach, ale już nie w roli kierowniczej, kierującej. Jest jeszcze ignorancja, ale już nie taka. Już Piotr, tak jak wcześniej Jezus Chrystus, odpowie na koniec swojego kazania pytającym go, Żydom, odpowie, co mają zrobić, aby się zbawić. Już nie musi tego konsultować z mistrzem, bo mistrza już nie ma. To on jest teraz mistrzem. To on jest Jezusem Chrystusem. Bo ma już ducha Jezusa Chrystusa, ducha Pańskiego w sobie. Piotr, który jeszcze na końcu Ewangelii Jana z zazdrością, wydaje się, patrzy na Jana apostoła, umiłowanego ucznia, pytając, a co z tym będzie? To Jezus odpowiada mu wtedy, a co ci do tego? Ty pójdź za mną. Ten Piotr teraz chodzi przyjaźnie z Janem i z Janem działa i uzdrawia. Metanoia, przemiana. Jak więc możemy określić ten moment, ten trzeci etap? Rzeczywiście stajemy się Chrystusami. Pragnienia Chrystusa w naszym sercu, dążenia Chrystusa w naszym sercu. Oczywiście też cnoty Chrystusowe w pewnych proporcjach w naszym życiu, w proporcjach, które będą się zwiększać. Duch zmienia apostołów i nas, nadaje aktywność, wiarę, miłość i pokorę. Duch sprawia, że stajemy się samodzielnymi Jezusami, gotowymi do uczynków, dzieł i misji, którą wykonywał Jezus zgodnie z Jego proroctwem, nawet większe rzeczy niż ja, czasami uda wam się zrobić. Duch Święty jest osobą. On myśli, On mówi, On prowadzi. Są miejsca w Biblii, które takim go pokazują. Można go zasmucić. Nie zasmucajcie Ducha Pańskiego. Ma też wolę, rozdaje charyzmaty każdemu coś innego zgodnie z jego wolą, jak sam chce. I wreszcie objawia objawia nam Boga. Co robi w nas Duch Święty? Pozwólcie, że sposiłkuję się dwoma krótkimi wersetami z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, z rozdziału drugiego, a potem trzeciego. W wersecie 27 rozdziału drugiego czytamy. Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w Nim. Co robi Duch Święty w nas? On jest jak namaszczenie. I to namaszczenie nas poucza, czyli objawia nam Boga. Czy wiecie, co musi się stać, żebyście byli ludźmi szczęśliwymi? Raz po raz musicie otrzymywać nowe i nowe objawienie Boga. I potem trwać w tym objawieniu i pić wszystkie soki z Niego płynące. Wtedy chce się żyć. Właśnie po to mamy się modlić. Nie z modlitwy płynie nasza moc i chęć do życia, ale z tego, że w czasoprzestrzeni modlitwy On może objawić nam majestat Boga. I wtedy chce się nam żyć. W rozdziale trzecim, w wersecie 9 czytamy. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże. Taki nie może grzeszyć. Duch Święty tu porównany do nasienia, które sprawia, że nie grzeszymy. Potem apostoł Jan doda, że grzeszymy i mamy tam obrońcę i możemy otrzymać odpuszczenie grzechów. A tutaj mówi, że nie grzeszymy. W jakim sensie nie grzeszymy? W takim sensie nie grzeszymy, proszę Państwa, że nie chcemy grzeszyć. Ten, kto ma już Ducha Świętego jako właśnie to nasienie, naprawdę już nie chce grzeszyć. Bardzo mu zależy, żeby nie grzeszyć. Ja do 81 roku to właściwie nawet już nie pamiętam, czy ja chciałem grzeszyć, czy no raczej chciałem grzeszyć. I właściwie to był jakiś standard. Czy ja się w ogóle zastanawiałem, że ja grzeszę? Czy mi to doskwierało? To chyba, że jakoś tak, troszkę. Tyci. Ale gdy otrzymałem Ducha Świętego, to Dwie rzeczy budziły mój największy niepokój, właśnie związane z tym, co przeczytałem teraz. To, że zgrzeszyłem ciężko, szukałem wtedy po poznaniu kapłana w konfesjonale, w otwartym kościele, nie gorzej niż narkoman dilera albo wtedy jeszcze chłopak dziewczyny, bo teraz ponoć na odwrót. I co jeszcze mnie najbardziej niepokoiło? Najbardziej pragnąłem objawienia Pańskiego, konkretnie w postaci mojego powołania. Bo miałem dziewczynę, potem drugą, potem jeszcze trzecią, a jednocześnie czułem powołanie do zakonu i nie wiedziałem, o co chodzi. I byłem głodny objawienia Boga, Jego woli. I widziałem, jak to namaszczenie coraz bardziej przemawiało do mnie, pójdź w kierunku całkowitej służby Bogu i konsekracji. Pragnąłem nie grzeszyć i pragnąłem otrzymywać objawienie woli Boga i samego Boga. I wtedy człowiek żyje. W Ewangelii Jana Duch Święty spełnia takie oto funkcje, mówi Jezus. Jest to 16 rozdział, wersety od 8 do 13. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Co to znaczy, że Duch Święty ma, szanownych państwa, przekonywać o grzechu? Po pierwsze, pokazać wam, że jesteście grzesznikami. Kiedy Duch Święty, kiedy mi to pokazuje mój szwagier Poldek albo przyjaciel Artur, to ja mam opór, żeby to przyjąć. Dopóki mi Duch Święty nie pokaże, że jestem grzesznikiem, wtedy jakoś jestem gotów to przyjąć. Często, gdy mam jakiś sukces, dla mnie sukcesem jest tylko sukces duszpasterski, na przykład stworzenie nowej filii szkoły ewangelizacji, którą prowadzę. Pamiętam, jak wracałem z Pragi. Fajnie, że byłem sam w samochodzie. I wracałem po tym sukcesie. Stworzona nowa filia w nowym państwie. I wracałem sobie na Ukrainie z taką oto modlitwą. Za który z moich grzechów, pozwólcie, że nie będę wymieniać, za który z moich grzechów tak mi błogosławisz? I uwielbienie, ale też upokorzenie się przed Bogiem. Często proszę Pana Boga, ze względu na moje grzechy, żeby mi przywalił, żebym nie miał jakiegoś sukcesu. Jeszcze oczywiście nie doszedłem do takiej doskonałości, żeby zgadzać się z tym serdecznie, ale przynajmniej umysłowo już tak. Proszę Go o to. Znajduję w tym jakąś dziwną słodycz. Przywal mi, ponieważ na to zasługuję. Odbierz mi sukces. Daj mi jakieś cierpienie, tylko nie u dentysty. A jak już wypadek, to na śmierć i to szybko. Nie umiem przeżywać bólu. Tak mi się wydaje. A więc, jeżeli człowiek już akceptuje, jak już Duch Święty mi pokazał moje grzechy, oczywiście w kontekście Jego uśmiechu, miłosierdzia, to wtedy nawet jak ktoś z Państwa podejdzie do mnie i wytknie mi jakąś wadę, jakiś błąd, albo że jestem do niczego, to albo w ogóle to nie zrobi na mnie negatywnego wrażenia, albo tylko troszkę. Bo sam przez te kilkadziesiąt lat jestem katechizowany przez Ducha Świętego z uśmiechem i z miłością. Piotrek, jesteś nikim. Notabene Katarzyna Sieneńska o wiele bardziej była katechizowana przez Ducha Świętego w Chrystusie, który mówił: ja jestem tym, który jest, a ty jesteś tą, której nie ma. Jesteście do luftu, warszawiacy. Jesteście źli, zgodnie ze Słowem Pańskim. Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Nawet poznaniacy nie są dobrzy. I wy też nie jesteście dobrzy. Wszyscy jesteście źli. Wszyscy jesteśmy źli. I Duch Święty może sprawić, że nawet odczujemy radość na wzór radości małej Teresy z Lisieux, że jesteśmy słabi, grzeszni i źli. A to tylko odda jeszcze bardziej, że Chrystus nie jest zły i nie będąc złym, kocha takie nic, jak wy i ja. Alleluja. Co to znaczy, że Duch Święty pokazuje, zaświadczy o sprawiedliwości? Bo idę do Ojca, mówi Jezus. To znaczy, że pokaże, wywyższy Jezusa, że będzie się już liczył tylko Jezus. Nie jakieś moje sprawy, moje sukcesy, ale tylko Jezus. Po czym poznaję, że Duch Święty wywyższa Jezusa w moim życiu? Są bardzo proste sprawy, żeby to zweryfikować. Czy Ducha Świętego już mam i czy On to robi? No na przykład, im wyżej dzięki Duchowi Jezus jest w moim życiu i na moich oczach, im bardziej wysoko, tym bardziej ja jestem gotowy współpracować z ojcami dominikanami. Mało tego, ja jestem gotowy nawet się podporządkować ojcom dominikanom. Mało tego, ja nie będę zazdrościł ojcu Janowi Górze Lednicy, Mało tego, dzięki Duchowi Świętemu, który wywyższa Chrystusa, sprawiając, że jest tylko Jezus, ja nawet się będę uczył i się nauczę, dzięki Jego łasce, cieszyć się z sukcesu Jana Góry bardziej niż ze sukcesu osobistego. Aby było wywyższone Jego Królestwo. Coraz bardziej się tego uczę i się tym cieszę. No i w końcu, co oznacza, że Duch Święty przekona świat o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Szatan, bo tu chodzi o władcę tego świata, szatana, został już osądzony. Czyli Duch Święty będzie nas przekonywał. Nawet gdybyśmy się znaleźli, gdybyśmy się odnaleźli, załóżmy kilkadziesiąt lat temu w Auschwitz-Birkenau, to jeżeli będziemy mieli sporo Ducha Świętego w Jego uświęcającym działaniu i będziemy stać w kolejce do komory gazowej, On będzie nas przekonywał. Moc tego, który teraz ciebie niszczy, jest mocą już pozorną. On już jest przegrany, a ty jesteś zwycięzcą. Duch Święty będzie budził nadzieję w waszych rodzinach, gdzie ktoś pije albo się narkotyzuje, że władca tego świata, który wydaje się tak żelazną łapą, kosmatą trzymać twoją rodzinę, już przegrał, że to są niejako ostatnie podrygi. Duch Święty będzie budował nadzieję. Na zakończenie chciałbym pokazać jeszcze ostatnią pantomimę. Poproszę tutaj moich przyjaciół, żeby wyszli przed ołtarz oraz ojca Krzysztofa. Nie bójcie się. Proszę, aby moi przyjaciele stanęli tam na dole, na pierwszym, na poziomie numer 2. Jeszcze niżej, to jest poziom numer 4. O. I odwróćcie się w kierunku zacnym, czyli tabernakulum. To jest lud wierny. Ojca Krzysztofa proszę, aby stanął po środku. Proszę patrzeć na lud wierny. To jest Jezus Chrystus. Ojciec Janusz niech sobie spoczywa na swoim krześle, na swojej sidilli, ponieważ on jest Bogiem Ojcem. A ja pokażę wam, gdzie jest miejsce Ducha Świętego w naszej duchowości. Bo powstaje pewne pytanie. Czy budząc się rano, tak jak niektórzy protestanci, błędnie, mamy mówić dzień dobry Duchu Święty, czy raczej dzień dobry Panie Jezu? Otóż mamy mówić dzień dobry Panie Jezu. Bo Jezus mówi, z mojego weźmie i wam objawi. Nic nie powie od siebie, ale to, co usłyszy, wam objawi. W tych i w podobnych słowach Jezus mówi, że w centrum ma pozostać On. Póki jest ta Warszawa, w centrum naszej duchowości jest najukochańszy Pan Jezus. Potem, gdy ta Warszawa przeminie i nawet o zgrozo Poznań, to Jezus zabierze nas wszystkich i z naszej duchowości chrystocentrycznej uczyni duchowość teocentryczną, prowadząc nas do Ojca. Gdzie więc jest miejsce dla Ducha Świętego? Pozwólcie, że uzurpuję sobie rolę Ducha Świętego w tej dynamicznej pantomimie. Ja bym zaproponował, żeby Duch Święty, który w listach Pawła często tak występuje, że nie wiadomo, czy Paweł mówi o duchu ludzkim, czy o duchu Bożym. I to jest specjalnie zamierzona niejasność, nieostrość. Otóż ten Duch Święty jest z nami. I jeżeli ktoś jest grzesznikiem, proponuje mu pokutę. Jednocześnie w kimś innym proponuje, aby zbliżał się i wchodził na wyższe etapy życia duchowego. Potem go zatrzymując, żeby była równość. Podnieśmy grzesznika. i wprowadzajmy go wyżej. Ostatni mają być pierwsi, dlatego grzesznik pierwszy obejmie Jezusa Chrystusa, ale prawie jednocześnie sprawiedliwy. Jest jeszcze jeden powód, dla którego Jezus chce nam dać Ducha Świętego. I to objawienie otrzymałem wczoraj. Nie tylko z tego czy innego powodu, ale z bardzo pięknego. Zarówno Ojciec, jak i Syn Boży bardzo kochają Ducha Świętego i pragną, abyście się z Nim zaprzyjaźnili. Amen.